Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
To nawet dosyć zabawnie wygląda. No. To, co robią leśnicy. Chodzą na czworaka, grzebią w ziemi, pod drzewami.
Owszem, no, z wyglądu jest to takie zabawne i dla przeciętnego człowieka, który gdzieś tam idzie na spacer, tak, patrzy tu ludzie na czworaka z grabkami pod drzewem. No i o co chodzi? No, co oni tam robią? No
i zapytać, co robicie? Odpowiedzcie, szukamy robaków.
Tak jest. Szukamy robaków, ryjemy poniekąd jak dziki. Zresztą dziki nam też w tym pomagają, bo jeżeli jest duże nagromadzenie tych owadów zimujących, to one to nam wyjadają i to zagrożenie też nam likwidują. Ale dokładnie o co chodzi? Jest to po prostu monitoring stanu zagrożenia lasu i leśnicy nie tylko wycinają te lasy, nie tylko pobierają, że tak powiem, ten pożytek w postaci drewna, ale no także po prostu mamy obowiązek zadbania o ciągłość tego lasu, o bycie tego lasu, trwanie tego lasu, a te owady, które w naszym żargonie leśnym nazywamy gradacją, czyli w momencie, kiedy one, ja bym to porównał tak do szarańczy w Afryce, no bywa tak, że te szarańce lecą tak wielką chmarą i zjadają ludziom uprawy. Tutaj może nie jest to na tak masową skalę, ale też one,
na to dobre i na złe.
Ale też one po prostu mają kulminację, że tak powiem, ilości tych owadów, wylęgu tych owadów. I to wtedy, jeżeli my nie zadziałamy odpowiednio, grozi nam po prostu, że te owady potrafią zjeść tyle tych igieł sosen, że zabiją te sosny.
A to grzebanie w ziemi jest poszukiwaniem właśnie owadów?
To jest ten monitoring. Monitoring, o którym wspomniałem wcześniej.
Co będzie za rok?
My z odpowiedniej próby, czyli z 5 m2 z danej powierzchni próbnej, bierzemy ilość owadów zimujących w tej ściole, podkładamy tą ilość do odpowiednich tabel opracowanych przez szereg lat i prób w tej dziedzinie i z tego nam wychodzi, czy będzie zagrożenie na wiosnę, czy nie będzie. Jeżeli nie będzie tego zagrożenia, no to nie ma dalej sprawy. Natomiast jeżeli będzie takie zagrożenie, wtedy podejmujemy dalsze działania.
A to jest rzeczywiście takie skrupulatne przesiewanie ziemi?
Tak, tak, tak.
Obowiązkiem, centymetr po centymetrze?
Tak jest. Obowiązkiem, czy żeby ten monitoring był dokładny, trzeba po prostu tą ziemię dokładnie przejrzeć. To są owady wielkości kilku milimetrów. No te zawisaki takie, które się tam trafiają, no ale one są sporadyczne, no to już jest w centymetrach mierzone, tak? Wielkości tych poczwarek. Są też i larwy, tak?
Także mówimy o owady, ale to są formy przetrwalnikowe.
Tak, to są formy zimujące, tak? Najogólniej mówiąc, jeżeli to się wykluje, to wygląda to jak ćma. Najpopularniejsza przez nas nazywana ogólnie ćma. Oczywiście to są gatunki, to są strzygonie, to są poprochy, to są boreczniki, tak? Te formy przetrwalnikowe, te formy zimujące, tak jak mówiłem o tych wymiarach, no wymagane jest, żeby dokładnie przejrzeć tą ściołę, żeby po prostu ich nie pominąć i żeby mieć rzetelny wynik próby.
To już wiadomo, jaki będzie rok?
Powiem tak, z jesiennych poszukiwań tych szkodników zimujących w ściole wygląda na to, że nie będzie zagrożenia. Natomiast zagrożenie grozi nam od innego owada, jest to brudnica miszka. Z tym, że tutaj jest inna metodyka monitorowania, ponieważ ona nie zimuje w formie larw czy poczwarek, tylko w formie jaj i ona zimuje w spękaniach kory. To jest inny monitoring. To nie jest to grzebanie takie w ziemi, tylko tu jest sprawdzanie bardziej pnia drzewa.
To jest przyglądanie drzewa?
Po prostu 5 drzewa, szukamy tych złóż jaj, tak? Szukamy tych zimujących form właśnie brudnicy, ale to już jest inny temat. To już to nie są jesienne poszukiwania.
Zapytać przeciętnego słuchacza o to, jakie znam owady niszczące las, to on właśnie wymieni brudnicę miszka, a potem będzie się długo zastanawiał.
Kornika.
Co dalej?
Ja myślę, że kornika, to będzie kornik, to jest największe, ale to kornik to nie ta metoda, to nie jest ta metodyka i też nie te gatunki.
A jak się szuka korników?
Odbiegamy trochę od tematu jesiennych poszukiwań, ale dobra, no to korników szukamy przede wszystkim na wiosnę. Tutaj wykładamy pułapki, możemy łapać je na zwalone drzewa, ponieważ kornik leci na osłabione drzewo i czuje, on zapachem określa, czy drzewo jest osłabione i zdatne do tego, żeby je zasiedlić, czy też nie. jeżeli zetniemy drzewo, to już to drzewo daje już sygnał, że jest po prostu słabe. Ono powolutku traci wodę, traci turgor i swoje te właściwości żyjące i wtedy kornik to wychwytuje, nalatuje na to drewno i je zasiedla. Leśnik wtedy chodząc po terenie, obserwując te pułapki, lekko nacina korę i patrzy, jak głęboko kornik się już wgryzł w takie drewno.
Takie małe coś potrafi po zapachu z daleka rozpoznać, czy warto się do tego drzewa wprowadzić, czy
tak,
nie?
Tak, tak. To jest jego biologiczne przystosowanie do egzystencji, że tak powiem, w tych drzewostanach. Tutaj mówimy o drzewostanach świerkowych. Jako przykład można podać tutaj lasy karpackie, gdzie kornik mocno zdziesiątkował te świerczyny. I te wszystkie połacie lasów, jak pojedziemy w góry, czy tak jak słynna Puszcza Białowieska, no to wynika wszystko z tych suszy, które, znaczy nie chcę tutaj wyrokować, czy to na pewno suszy, ale no na pewno nastąpił jakiś czynnik, który osłabił te drzewostany, spowodował, że kornik po prostu wyczuł swoje 5 minut i zaatakował te drzewostany. Poza tym ta ilość tych małych, drobnych owadów, która jest liczona w tysiącach sztuk i więcej, powoduje, że takie drzewo zaatakowane tak dużą ilością tych malutkich, drobnych owadów, nie ma szans. To jest po prostu siła ilości tych owadów, a nie pojedynczych owadów.
Odeszliśmy trochę od tematu, od tych jesiennych i zimowych.
Jeżeli mówimy o kornikach, to jeszcze trzeba uzupełnić, że tam są pułapki feromonowe, ale to jest zupełnie inny temat, to na inną audycję.
Kogo szukacie?
Tutaj szukamy strzygoni choinówki, poprocha cytyniaka, warszatki sosnówki, osnui gwiaździstej i boreczników, tak? Niektóre z nich to są, tak jak mówiłem, motyle, nazwijmy je tak żargonem ćmy, a inne to są błąkówki, czyli takie, powiedzmy
Lejkowi
sobie, muchy.
Wydaje się, że to jakieś takie mniej groźne owady, bo o nich nie słychać.
Kornik stał się taką ikoną, tak? Kornik jest taki jednak słynny, że tak to nazwę, i pokazywany już nawet w bajkach i w różnych innych filmach. Natomiast tutaj rzeczywiście o tym się mówi mniej, aczkolwiek w ilości siła i tutaj też ta gradacja, ta kulminacja rozwoju czy ilości tych owadów powoduje, że one też dadzą radę, że tak powiem, zjeść takie drzewo, tak? Czyli ogryźć to drzewo z igieł i konsekwencji uśmiercenia nawet uśmiercenia tych drzew. W tych latach takich słabszych, gdzie nie ma tych gradacji, to one mogą spowodować osłabienie przyrostu, czyli czy te drzewa po prostu będą słabsze, wolniej przyrosną, tak jak my, jak jesteśmy chorzy, czy coś nam dolega, to mniej prężni
jesteśmy.
Jest
monitoring, jest diagnoza. Gdyby tych robali jednak było zbyt dużo, to co można zrobić?
To wygląda w ten sposób. Mamy w tej chwili nowoczesne środki chemiczne, które atakują nie tak jak dawniej to bywało, że wszystkie owady, tylko są... Działanie jest wybiórcze. Naukowcy opracowali te środki z myślą o eliminowaniu pojedynczych gatunków, tych, na których nam zależy. Atakują tylko i wyłącznie te pojedyncze gatunki. Badamy te owady, ścinając pojedyncze drzewa, patrząc, jakie jest zasiedlenie już na żywych, na niezimujących, tylko już na wiosnę, na startujących drzewach do rozwoju i tych larwach, które
trzeba
też już się będą...
przygotować się na wiosnę, na akcję.
Tak, tak, tak. Już się przygotowujemy. Już mamy przygotowanie.
Las bez owadów atakujących drzewa.
Nie. To ideą tego nie jest też zabicie tych owadów do końca. To jest cały ten ekosystem, to są powiązania jedno z drugim. Są owady te szkodliwe, o których szkodliwe dla nas, dla człowieka, ale pamiętajmy o tym, że te owady to są też chętnie zjadane przez ptaki, przez sikory i inne drobne ptaki żyjące w lasach. Muszą się też żywić i one się żywią właśnie takimi tymi owadami, tak? Z naszego punktu szkodniki dla ptaków jest to kapitalna stołówka, tak? Poza tym są też inne owady drapieżne, które też żywią się na tych owadach popularnych, czy tych gradacyjnych, tych takich na większą skalę. Tak?
Najlepsze byłoby dążenie do naturalnej równowagi.
Nasze te dawne, prastare puszcze, one są w tej chwili już poprzecinane osiedlami, miastami, drogami, uprawami rolnymi. Ingerencja człowieka w środowisko jest jednak i od tego nie odejdziemy, a te lasy, które mamy, są nazwijmy to lasami gospodarczymi i one są uprawiane pod kątem naszych potrzeb, stricte dziewiczych lasów, w tej chwili to nie spotykamy tak jak nie wiem, Puszczy Amazońskiej i tym podobne powierzchnie, bo to są duże powierzchnie drzewostanów i na tak dużych powierzchniach, które same na siebie działają, wtedy ta równowaga byłaby bardziej możliwa. Natomiast na tak poprzecinanych kompleksach leśnych, jakie mamy w tej chwili w naszym kraju, no myślę, że bez pomocy czy jakiejś takiej ingerencji, bez kontrolowania tego, co się dzieje, no skutki mogłyby być różne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.